Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Święty Piotr z Alkantary. Pokój duszy. Od wydawcy. Posłuchaj, do kogo święty Piotr z Alkantary kieruje to pożyteczne dziełko. Pojmujesz dobrze, że pisze to wszystko dla tych, którzy dążą do większej doskonałości, a nie dla tych, którzy są przywiązani do grzechu śmiertelnego. Te wskazówki to lekarstwo, które nie może działać w takich duszach, które przez niedbalstwo ciągle Boga obrażają i całe życie w złościach swych trwają. Takim zalecam raczej smutek i ciągłe obżałowywanie grzechów swoich i spowiedź, aby z własnej winy i z lenistwa nie pozbawiali się niezbędnego dla siebie lekarstwa. Przyjacielu, Twoja misja to świętość. O tę łaskę proszę Pana Boga przez wstawiennictwo Niepokalanej i świętego Piotra z Alkantary, wydawcy. O autorze. Oddajmy miejsce świętej Teresie Zawilla, doktor Kościoła, która w swojej księdze życia poświęciła kilka stron autorowi tego dziełka, świętemu Piotrowi z Alkantary. Pan objawił mi pewnego dnia, że ktokolwiek będzie go prosił o co bądź w imię tego sługi jego, będzie wysłuchany. Ja też wiele rzeczy polecałam jemu, aby o nie prosił Pana, i wszystkie się spełniły. Niech będzie błogosławiony na wieki. Amen. Ten przecie mąż święty żył za naszych czasów, a duchem był potężny jak święci dawnych czasów i dlatego trzymał świat pod nogami. Przez 40 lat mówił mi, o ile dobrze liczbę pamiętam, żadnej nocy czy też we dnie nie spał dłużej nad 1,5 godziny. W tym celu ustawicznie się trzymał w postawie albo klęczącej, albo stojącej. Tego snu tak krótkiego używał, siedząc z głową opartą na kołku wbitym w ścianę. Położyć się choćby chciał, nie mógł, bo jego cela, jak wiadomo, nie miała więcej nad 0,5 stopy długości. Przez wszystkie te lata, choć w najsilniejszy upał słoneczny, choć w deszcz ulewny, nigdy nie nakrywał głowy kapturem, nigdy nie nosił obuwia. Za całe ubranie służył mu gruby habit sierści, bardzo ciasny, wdziany na samo ciało i płaszczyk z takiejże materii. W najtęższe mrozy zdejmował go i drzwi, i okienko celi trzymał otwarte, aż po niejakim czasie znowu wkładał płaszcz i drzwi zamykał. I ten był, mówił mi, jego sposób zagrzania się i dogodzenia ciału zziębniętemu lepszym od zimna zabezpieczeniem. Wstrzymywać się po 3 dni od wszelkiego pokarmu było u niego rzeczą bardzo zwyczajną. Gdy mu z tego powodu objawiła swoje zdziwienie, upewniał mnie, że to rzecz wcale nie trudna, trzeba się tylko przyzwyczaić. Czasem, jak słyszałam od jednego z towarzyszy jego, zdarzało mu się przez cały tydzień pozostawać bez jedzenia. Przez 20 lat nosił w miejsce włosienicy pancerz blaszany, nigdy go nie zdejmując. Napisał w narzeczu kastylijskim książeczki o modlitwie, powszechnie dzisiaj używane, bo ułożone przez tak doświadczonego mistrza modlitwy wewnętrznej, bardzo pożyteczne dla każdego, kto się temu ćwiczeniu oddaje. Zachowywał w całej surowości pierwotną regułę świętego Franciszka. Ubóstwo posuwał do ostatnich granic, Umartwienia od młodych lat tak ściśle przestrzegał, że raz na przykład, jak mi opowiadał, przez 3 lata przebywając w jednym klasztorze zakonu swego, żadnego z braci nie znał z twarzy, tylko z głosu, bo nigdy oczu nie podnosił i do miejsc wyznaczonych na zebrania zakonne nie mógł trafić, jedynie idąc za drugimi. Na niewiastę przez długie lata nigdy nie spojrzał, aż w końcu do zupełnej w tym względzie doszedł obojętności. Jak mi mówił, wszystko mu było jedno, widzieć niewiastę czy nie widzieć. Prawda, że w czasie, kiedy go poznałam, był już tak bardzo podeszły w latach i ciało jego tak było wykończone i wyschłe, jak gdyby miasto z ciała i kości złożone było z suchych gałęzi. Przy całej tej świętości swojej i surowości życia bardzo był uprzejmy i ludzki dla drugich. Sam z siebie mało mówił, chyba zapytany, ale gdy mówił, trafny sąd o rzeczach i dziwnie miły dowcip jego nadawały słowom jego wdzięk niezrównany. Dodam więc tylko na zakończenie, że jak żył, tak i umarł, nauczając i upominając braci. Czując już koniec bliski, zmówił psalm 122. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu pańskiego. I padłszy na kolana, umarł. Podobało się Panu w dobroci swojej, by zmarły po zejściu jeszcze bardziej był mi pomocny, niż był za życia. W wielu zdarzeniach wspomógł mnie radą swoją. Widziałam go po wiele razy jaśniejącego chwałą. Pierwszy raz, gdy mi się ukazał, rzekł do mnie, że właśnie dzięki szczęśliwej pokucie zasłużył sobie na taką zapłatę. Wiele jeszcze innych rzeczy od niego usłyszałam. Na rok przed śmiercią ukazał mi się, choć nieobecny, miałam objawienie, że nie za długo umrze, o czym go uprzedziłam w miejscu, gdzie się znajdował, o kilka mil stąd odległym. W chwili konania swego ukazał mi się i rzekł, że już idzie na odpoczynek. Nie przywiązywałam wiary do tego objawienia, ale wspominałam o nim kilku znajomym. Aż oto w dzień potem przyszła wiadomość, że umarł, czyli raczej począł żyć na wieki. Ten więc kres, do którego przywiodło go surowe życie jego, chwała tak wielka i nieogarniona. Dlatego więcej rzec mogę, cieszę się nim, gdy teraz żyję w niebie, niż gdy żył na tej ziemi. Święta Teresa z Avila, doktor Kościoła, o świętym Piotrze z Alkantary. Rozdział 1. O naturze serca naszego i o tym, jak nad nim możemy panować. Zrozum to dobrze, że ci Pan Bóg dał serce szlachetne po to tylko, abyś go kochał, z nim się zjednoczył, z nim się w jedno stopił. Miłością doprowadzisz serce do tego, iż Pan Bóg uczyni ci wszystko, cokolwiek zechcesz. Jeśli się rozmiłujesz w cnocie, to najcięższe rzeczy staną ci się łatwymi i miłymi. Jeśli bez miłości zechcesz działać, to rzeczy najdrobniejsze wydadzą ci się nie tylko trudnymi, ale zupełnie niemożliwymi. Przede wszystkim staraj się skierować skłonności twego serca tak, aby wszystkie uczynki zewnętrzne były wypływem i objawem wewnętrznego usposobienia serca. I tak pokuty i umartwienia, są prawdziwie rzeczą dobrą i chwalebną, jeśli je ktoś praktykuje roztropnie, w miarę potrzeby, odpowiednio do swojego powołania. Ale same te pokuty i umartwienia nie doprowadzą cię nigdy do cnoty gruntownej, jeśli nie mają trwałej wewnętrznej podstawy. Służyć tylko one mogą do podniecania próżności i miłości własnej. Bojowaniem jest żywot człowieka na ziemi, woła święty mąż Hiob. A kto pragnie pomyślnego skutku tej walki, musi być ostrożnym, musi czuwać nieustannie. Czuwanie to polega na ciągłym ujarzmianiu, uciszaniu i uspokajaniu wszelkich poruszeń duszy. Skoro więc poczujesz w sobie powstającą burzę namiętności, czy pierwszy jakby powiew zmysłowości, staraj się go stłumić w zarodku, zanim rozwinie się w duszy zamieszanie. Nie zapomnij zapanować nad najmniejszym niepokojem, czy to na modlitwie, czy kiedy indziej, a wtedy się nauczysz modlić należycie. Ale wszystko to musi być dokonane nie gwałtownie, lecz łagodnie i spokojnie, bo nic się tak nie sprzeciwia pokojowi ducha, jak wszelka gwałtowność.